Раппорт з Києва.
To jest 174. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz i witam się, proszę Państwa, z Kijowa, z tego miejsca, które tak przez te lata wszystkie, które tutaj mieszkam i które, z których dla Państwa nadaję korespondencję, cenię i lubię. W pobliżu Sobór Świętego Michała Archanioła, Sobór o Złotych Kopułach. Widzę, spoglądam na niego i spoglądam też na ścianę pamięci ze zdjęciami ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli. Ulica Trioch Swiatitielska. Tutaj bardzo często się spotykamy z naszymi gośćmi, z naszymi korespondentami. Dzisiaj przez całą audycję będziecie Państwo słyszeli szum tej ulicy, bo nadajemy po prostu z ulicy, ze stolika kawiarnianego, przy stoliku kawiarnianym. Stąd będą wszystkie naturalne dźwięki Kijowa, ale mam nadzieję, że one nie będą przeszkadzać, a tylko w jakiś sposób wpłyną dobrze na naszą audycję. Ale proszę Państwa, to tyle może o miejscu, bo o tym miejscu wiele opowiadaliśmy, ale dzisiaj jest też niezwykły dzień, bo raport z Kijowa możemy nadawać w gronie osób, które Państwo oczywiście znacie. Niektóre znacie tylko, albo głównie z nazwisk, mniej z głosu, ale czasami też się już pojawiały, bo ze mną przy tym stoliku na ulicy Trioch Swiatitielskiej są nasi kijowscy korespondenci. Jest Daria Hordyjko, która zawsze przecież przygotowuje dla nas wiadomości, całą dobę właściwie śledzi to, co dzieje się na Ukrainie, informując całą naszą redakcję, trzymając rękę na pulsie, przeżywając. Daria długi czas była w Polsce, ale teraz już od pewnego czasu powróciła do swojego Kijowa. Dzień dobry, Dario.
Witam, witam.
Daria za chwilę zaprezentuje część wiadomości, ale przedstawię pozostałe osoby, które tutaj ze mną są, bo oczywiście nie mogłoby zabraknąć Dmytra Antoniuka, z czego bardzo się cieszę. Dzień dobry, Dmytrze.
Witam, Pawle, witam wszystkich i szkoduję, że nie mamy tutaj, jak w naszym studiu, wideo, żeby pokazać, jak to wszystko pięknie wygląda.
Ale zrobimy zdjęcie. To zdjęcie naszej kijowskiej redakcji, czy części redakcji, będziecie Państwo mogli oczywiście zobaczyć. Ja sam niezmiernie się cieszę, że mogę się spotkać z naszymi kolegami, że możemy przez chwilę porozmawiać. Daj Boże, żebyśmy mogli porozmawiać w spokoju. Ale tak często się też składa, że gdy jesteśmy w Kijowie, to jest z nami nasz dobry przyjaciel, znajomy, ale też ekspert, osoba, która wyjaśnia wiele zjawisk, osoba, która występuje nie tylko na naszej antenie, nie, ale od pewnego czasu opowiada o sprawach też polsko-ukraińskich, między innymi w Radiu Swoboda, czy na portalu Radia Swoboda, czyli ekspert doktryny, ośrodka politologicznego doktryna, Anatolij Kurnosow. Dzień dobry, Anatolij.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jak to oznacza, że jesteśmy w takim zespole, to na pewno każdy coś zaraz powie i od każdego Państwa będziecie mogli usłyszeć raport z Kijowa, tym razem nadawany naprawdę w całości z Kijowa. Zaczynamy od krótkiego podsumowania ostatniej doby, które oczywiście przygotowała Daria Hordyjko. Dario, ta pierwsza wiadomość jak dzisiaj brzmi?
Pierwsza wiadomość jest bardzo dobrą wiadomością o ukraińskiej ofensywie. Ukraińskie Ministerstwo Obrony powiedziało, potwierdziło wyzwolenie wsi Błagodatne, Makarivka i Storożewa w obwodzie Donieckim. Ponadto wojskowe armii ochotniczej poinformowali, że wyzwolili kolejną wieś w obwodzie Donieckim Nieskuczne. Również Siły Zbrojne Ukrainy, według nieoficjalnych danych, deokupowały wieś Lobkowe w obwodzie Zaporoskim.
I to jest najważniejsza informacja, na którą długo czekaliśmy i świadczy on o tym, że niewątpliwie kontrofensywa trwa i są pierwsze sukcesy. Ale Rosjanie wysadzili też tamę na rzece Mokri Jały w obwodzie donieckim. Spowodowało to powodzie po obu stronach rzeki. W ten sposób Rosjanie starają się spowolnić ukraińską kontrofensywę, tak twierdzą siły zbrojne Ukrainy, ale jednocześnie zapewniają, że nie wpłynie to na prowadzenie działań wojennych. Rosyjskie wojsko ostrzelało łódź, która ewakuowała ludność cywilną z dotkniętej powodzią lewobrzeżnej części obwodu chersońskiego. Wiadomo o 3 zabitych i 23 rannych. Mimo to Ukrainie udało się ewakuować 112 osób z okupowanego lewego brzegu obwodu chersońskiego. Wśród nich są 54 kobiety i 7 dzieci. W sumie z zalanych terenów ewakuowano już około 4000 osób. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że ta informacja dotyczy przede wszystkim tej części, którą kontrolują Rosjanie. Nie dość, że kontrolują, nie dość, że zatopili te miejscowości, to regularnie ostrzeliwują też te osoby, które starają się z tych terenów zalanych ewakuować. Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie wysadzenia Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Niedawno przedstawiciele Trybunału odwiedzili obwód chersoński. O tym mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zełenski zapewnił, że Ukraina przyczyni się do maksymalnie niezależnego i obiektywnego śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ukraina i Rosja przeprowadziły kolejną wymianę jeńców wojennych. Na Ukrainę z rosyjskiej niewoli wróciło 95 żołnierzy. To żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i Straży Granicznej. Do domu wrócili obrońcy Mariupola, Czarnobolskiej Elektrowni Jądrowej, Wyspy Wężowej, okolic Bachmutu, a także Azowstalu. Rosja poinformowała o powrocie z niewoli 94 własnych żołnierzy. Być może część z tych informacji rzeczywiście układa nam się w taką lepszą charakterystykę i w lepszy obraz sytuacji na w froncie, ale to wszystko nie jest takie łatwe. Proszę Państwa, wczoraj jechałem z bardzo specyficznym pociągiem z Kramatorska do Kijowa. Kramatorsk to miasto w tej strefie przyfrontowej, miasto, które właściwie żyje frontem, bo nie może to wyglądać inaczej. Tam są, przyjeżdżają, przybywają ci żołnierze, którzy dalej jadą już bezpośrednio na front stamtąd. Tam też przesiadają się, czy tam przyjeżdżają żołnierze, którzy stamtąd wyjadą dalej w głąb Ukrainy. I ten pociąg, którym wczoraj jechałem, to luksusowy pociąg, to pociąg Intercity, bardzo szybki, momentami jadący 150 czy 160 km na godzinę, w środku niesamowicie estetyczny pociąg, w którym przechadzają się stewardzi i pytają się o to, czy ktoś coś chce zjeść, napić się. Naprawdę jest to absolutnie obraz wyglądający jak obraz z XXI wieku. Obraz takiej może normalności, a jeśli chodzi o stan kolei, to po prostu wręcz można powiedzieć, że wzorcowy dla Europy. Ale to, co najbardziej chyba jest zaskakujące, to właśnie pasażerowie, ci, którzy jadą tym pociągiem, bo większość z nich stanowią osoby w mundurach. To są właśnie ci żołnierze, którzy przemieszczają się, wracają gdzieś w głąb Ukrainy. Niektórzy wracają na rotację po to, żeby może dłużej zostać w swoich domach. Może część z nich ma to szczęście, że wraca, bo może już zakończył się ich kontrakt i ich służba i będą mogli przez jakiś czas żyć, a może długi czas, życiem zwykłym, cywilnym. Może są też tam osoby, które wyjeżdżają na krótką przepustkę, ale jednak decydują się, żeby pojechać w głąb Ukrainy. Ale jest też wielu tych żołnierzy, którzy wracają ze szpitali, z tych szpitali przyfrontowych i widać to po nich, widać te rany od nich. Brak kończyn, trwałe uszkodzenia ciała, to bardzo smutny widok. I w tym pociągu jest też druga część pasażerów. To najczęściej kobiety, wiele młodych kobiet. To te osoby, te kobiety, które wracają ze spotkania ze swoimi bliskimi, ze swoimi mężami, ojcami, a przyjechały na chwilę do nich w strefę frontową, na chwilę, żeby się spotkać, chwilę porozmawiać, pobyć, a później znowu wracają do swoich domów. I ten pociąg przemieszcza się przez Ukrainę z tą gigantyczną prędkością. Podróż jest długa, ale nie tak długa, jakby się wydawało, że tak powinna być do pokonania tak wielkiej odległości, ale w tym pociągu, oprócz tego dźwięku typowego dla pociągu, oprócz oczywiście szumu maszynerii i pokonywanych torów, jest po prostu cicho. Te osoby najczęściej są pogrążone albo w zadumie, albo w swoich telefonach, być może w słuchaniu czegoś, oglądaniu, ale mało jest rozmów ze sobą i jest dużo smutku. Czasami wśród tych pasażerów są osoby, które widać, że opuszczają swoje domy. Za siedzenie za mną jechały starsze osoby, które wiozły ze sobą kota, wiozły ze sobą dużą ilość bagażu, zapewne wyjeżdżają z tych terenów, które niestety cały czas są pod ostrzałem, bo sytuacja tam jest ciężka. Spędziłem kilka dni w tej strefie bezpośrednio przyfrontowej. Będę do tego tematu powracać. Pojawi się to jeszcze w tych moich opowieściach, ale niestety byłem świadkiem tych strasznych ataków. Ataków w Druszkiwce, na który z soboty na niedzielę spadło co najmniej 8 rosyjskich rakiet Smierczu, uszkadzając 17 domów, czyniąc po prostu nieprawdopodobne spustoszenie. Aż nie chce się wierzyć, ale jakimś wielkim zbiegiem okoliczności, szczęściem, prawdopodobnie w tym ataku, przynajmniej z osób cywilnych, nikt nie został ranny, nikt nie zginął, chociaż jak się patrzy na te leje, na skutki wybuchu tych rakiet, to wydaje się to wręcz niemożliwe, ale tak się dzieje. W tych miejscach nie milkną wybuchy, nie milkną strzały. Widziałem też to, o czym dzisiaj opowiedzieliśmy. Widziałem po prostu przeprowadzanie tych skutecznych akcji przez ukraińską armię, ale też mam świadomość, jak wielka jest cena tych wszystkich czynów, tych bohaterskich czynów, o których Państwu opowiadamy czasami lekko, czasami w takiej statystyce, czasami w takiej opowieści liczbami, a tak naprawdę kryje się za tym po prostu potężne losy, przeżycia ludzi, tych osób, które bardzo często bronią swojego kraju od 2014 roku. I do tych opowieści o bohaterach tych wydarzeń będę powracać. Też w ich bezpośrednich relacjach te dźwięki będzie tłumaczyć nasz niezastąpiony Artur Żak, którego wyjątkowo dzisiaj nie ma, chociaż lwowskiej ekipy nam oczywiście bardzo brakuje i fajnie by było, żebyśmy kiedyś wszyscy razem się spotkali, tak jak jesteśmy tutaj w tym gronie kijowskim, żebyśmy się kiedyś spotkali z naszymi kolegami z Lwowa, żeby był Wojtek Jankowski, Artur Żak i najlepiej, żebyśmy mogli opowiadać już o ukraińskim zwycięstwie. Ale powróćmy do tych tematów, spróbujmy się zastanowić, co oznaczają te dzisiejsze wiadomości. Słyszeliście już dzisiaj Państwo oczywiście Dmytra Antoniuka, ale od tej pory też są te nowe informacje dotyczące wyzwalania kolejnych miejscowości, bo właściwie mówimy o niewielkich wioskach, ale Dmytrze, ważnych.
Dokładnie tak. I dzisiaj ostatnia informacja jest o tym, że wyzwolono została miejscowość Storożewe. Jest to miejscowość na tym brzegu tej rzeki, na której wysadzona została tama wczoraj przez Rosjan po raz kolejny. Mały Jał chyba Mokry Jał nazywa się. I to jest kierunek akurat z północy, akurat na Mariupol, wprost na Mariupol. I teraz nasi żołnierze po prostu idą i wyzwalają kolejne miejscowości. Co ciekawe, teraz zobaczyłem, że akurat na kierunku na ich szlaku w kierunku Mariupola jest przepiękna miejscowość, która ma super po prostu nazwę, nazywa się Zawitne Bażania. Po polsku to brzmi, no nie wiem jak to, no czyli najfajniejsze życzenie, tak można przetłumaczyć tak z grubsza. I mam nadzieję, że to najfajniejsze życzenie i zawitne bażania wkrótce też zostanie wyzwolone, jak i sam Mariupol. Ale oprócz tego kierunku jeszcze są co najmniej dwa innych. Jeden, gdzie prowadzą operacje zaciepne nasze wojska. To jest akurat kierunek na Tokmak. Tokmak jest bardzo ważnym miastem. Jeżeli nam uda się jego wyzwolić, to byłby potężny sukces, ponieważ przez Tokmak idzie dużo ciężkiego sprzętu, dużo logistyki rosyjskiej, okupacyjnej. I do Tokmaka, teraz patrzę na mapę i widzę Lobkowe, które po noc jest wyzwolone już przez naszych. I od Lobkowego do Tokmaka jest no być może 20 kilometrów. Mam nadzieję, że uda się chociaż wyzwolić to miasto, ale z innej strony też widzę i pamiętam o tych wzmocnieniach, które mają Rosjanie tam akurat w kierunku Tokmaka. Tokmak i Melitopol, szczególnie Melitopol otaczają chyba trzy linii okopów, trzy linii wzmocnień. To po prostu niesamowita liczba tego wszystkiego, co tam naryli, nakopali te Moskale i te okupanci. I dlatego dzisiaj też były ambasador Ukrainy w Niemczech Andrii Melnik powiedział, wzywał Niemcy, żeby dostarczyli nam kolejne czołgi typu Leopard i kolejne wózy opancerowane, bo wiadomo, że Niemcy przekazali Ukrainie 18 czołgów typu Leopard, ale dla nas to niestety za mało. Już wiemy o tym, że w ciągu tych działań zaciepnych. Jeden bodajże Leopard został uszkodzony, a jeden być może w ogóle zniszczony. I to są po prostu takie, jak u nas się mówi, że to rozchodniki. Czyli w wojnie jednak giną codziennie, często ten sprzęt po prostu jest zniszczony i dlatego potrzebujemy więcej tego wszystkiego. Jak i potrzebujemy też wsparcia państwa dla naszych żołnierzy. Przypominę o naszej zrzutce na naszym portalu, na naszej stronie wnet.fm, gdzie w rozdziale Wspieraj Wnet zbieramy pieniądze na samochód dla naszych żołnierzy. Już zebraliśmy około 7 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję i zachęcam jeszcze wspierać chociażby 1500 złotych. Jeżeli uda się nam zebrać, to już za taką kwotę możemy coś kupić.
Samochody są niezwykle potrzebne też w czasie tego wyjazdu. To była ta potrzeba, którą stale wskazywali ukraińscy żołnierze, bo proszę Państwa, to jest sprzęt, który po prostu bardzo szybko się zużywa, niszczy, po prostu jest niszczony przez wojska rosyjskie, a niestety czy kwestia przemieszczania się ukraińskich żołnierzy, to jest też kwestia ich bezpieczeństwa i też możliwości operacyjnych, możliwości prowadzenia też ataku. Hanna Maliar, dzisiaj wiceminister obrony Ukrainy, pisze o tym, że ukraińskie wojska przesuwają się 200 metrów. Wcześniej w tych komunikatach czasami jest taka informacja 150 metrów. To są takie liczby, które wydają nam się, że nie świadczą o ofensywie. Pewnie chcielibyśmy usłyszeć 200 kilometrów albo 150 kilometrów, ale jak słyszymy 150 metrów, to wydaje się, że to jest mało, ale to jest to, o czym Dmytrze mówisz. To trzeba po prostu przesuwać się z pozycji na pozycję, z linii na linię, z umocnienia na umocnienie. Wyciskanie Rosjan z tych terenów, gdzie się bardzo mocno okopali, a mieli na to jednak dosyć dużo czasu, jest skomplikowane. To jest olbrzymia różnica w stosunku do ubiegłorocznej ofensywy charkowskiej.
Nie jest to żaden blitzkrieg, jak wiemy, jak widzimy i myślę, że takie działania zaciepne, taka ofensywa może trwać nawet miesięcy, nawet do jesieni i dla nas jest bardzo ważnym odciąć Rosjan, tych, którzy znajdują się w tych umocnieniach, w tych okopach, w tych liniach, w których bronią się i nie uciekają wcale, od ich zaopatrzenia. To jest koniecznie. Po prostu, jeżeli my zdążymy zniszczyć ich logistykę, ich zaopatrzenie, ich ciężki sprzęt, wszystko, co idzie na front, to oni po prostu uciekną stąd. Oni nie będą z czego strzelali. Dlatego też prosimy o rakiety, znów powracając do tematu Niemiec, prosimy u Niemców rakiety typu Taurus, które lecą na odległość 300 kilometrów na przykład. I znów powracają do tematu przekazania Ukrainie rakiet typu ATAK-MS przez Amerykanów, przez Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że to nastąpi, ponieważ my nie mamy przewagi w lotnictwie, nie mamy przewagi w powietrzu i to jest kluczowe teraz. Każdy z tych 150, z tych 200 metrów, które codziennie przechodzimy, on jest polany krwią naszych chłopaków. To jest najważniejsze.
Gdy opowiadasz o tym sprzęcie, to za każdym razem, gdy w ciągu tych dni słyszałem o polskich krabach, a słyszałem wielokrotnie i słyszałem te opinie takie dobre, pozytywne, to gdzieś może w niezasłużony sposób, ale jakaś taka część dumy się udzielała, że dostarczyliśmy ten sprzęt, który dobrze służy na Ukrainie, ale rzeczywiście cały czas powtarzają się te sformułowania, że tego sprzętu potrzeba więcej. To nie jest, proszę Państwa, prośba, bo tu się toczy wojna za nas. To jest kwestia po prostu tego, że my, chcąc bronić naszego terytorium, możemy dzisiaj to robić w taki sposób, z dala od naszych granic, dlatego ten sprzęt powinien dotrzeć. Czasami w rozmowach z też naszymi słuchaczami pojawia się takie stwierdzenie, a co my za to dostaniemy, a czy Ukraińcy ten sprzęt kupują? Proszę Państwa, Ukraińcy za tę pomoc płacą najwyższą cenę, bo płacą życiem swoich żołnierzy i swojej ludności cywilnej. Bogu dzięki, my tej ceny ponosić nie musimy i oby tak było, ale też, żeby Ukraińcy jak najszybciej też przestali ponosić tę cenę. Rozmawialiśmy i mówiliśmy o tych informacjach też dotyczących tamy w Nowej Kachowce. Mówiliśmy o tym, o strzale. Dmytrze, ty w ogóle próbowałeś zorganizować od razu akcję pomocową. Zatrzymałeś to, bo z wielu różnych powodów to nie jest łatwo tak pojechać, rzucić się w ten wir pomocowy. To też głos ważny dla tych z Państwa, którzy się mnie pytali, czy można pojechać do Chersonia pomagać. To są rzeczy skomplikowane.
Bardzo, bo ja chciałem pojechać, ja chciałem od razu kupić łódź, ponton, ale takimi pontonami tam po prostu nie da się przemieszczać się w tym zatapionym Chersoniu chociażby, bo nie widać, co jest pod wodą, pod spodem, i dlatego tam są pozwolone tylko łódzie albo drewniane, albo żeliwne, albo po prostu z metalu zrobione. I był wczoraj taki moment, przedwczoraj były takie momenty wobec tych ostrzałów rosyjskich. Nie puszczono było w ogóle nawet wolontariuszy, bo zagrożenie jest niewiarygodne. Wczoraj doszło do strasznej tragedii, kiedy my wyzwalaliśmy ludzi z lewego brzegu. Z lewego brzegu w tej chwili wyzwolenie zostali 114 osób. Wczoraj kilka osób łodzią próbowali wydostać się stąd i Rosjanie otworzyli ogień im w spinę po prostu, i jeden starszy człowiek zatulił po prostu z sobą kobietę i oddał swoje życie za nią. To po prostu niesamowita historia i niesamowita tragedia. On już, kiedy dotarli ludzie na tą ludziom do Chersonia, on już nie żył, niestety. Wczoraj doszło też, ja czytam i wiem, ja mam znajomych tam w Chersoniu, którzy ratują też zwierząt. Doszło na przykład do takiego kuriozu, został uratowany kot na imię Koszmar. Przepiękny kotek. I część tych kotów już trafiła też do tej pani Oleny, która akurat w Kijowie mieszka z kotami i która po wyzwoleniu Chersonia przyjechała do Kijowa, bo Cherson był jej dzielnica, ostrów, była strasznie ostrzeliwana, i teraz do niej trafiają kolejne koty uratowane teraz w powodzi z Chersonia. No, takich historii jest mnóstwo.
Te historie o zwierzętach jakoś tak to się stało, że wzbudzają czasami więcej emocji i więcej może nawet empatii niż te historie dotyczące ludzi. Nie ma co tego negować, bo te zwierzęta też potrzebują pomocy. Obserwowałem teraz, jak pod Bachmutem ukraińscy żołnierze uratowali dwa psy. Jeden z nich o imieniu Kraken, to pies, który pewnie ma wysokość 7 centymetrów, a został nazwany groźną nazwą stwora morskiego, potężnego, i to wygląda oczywiście żartobliwie, a drugi pies, to którego prawie zabrałem ze sobą, bo Ryżyk to oznacza po prostu rudy, i on rzeczywiście jest rudy i absolutnie kochany i złoty, i ten pies miał uszkodzoną łapkę, być może mógł tam być odłamek, ale zawieźliśmy go do lekarza, okazało się, że wszystko jest w porządku, ale ten wyjazd do weterynarza spowodował, że się z psem bardzo związaliśmy, a przede wszystkim ja się bardzo związałem. Być może to będzie kolejny pies, który kiedyś do Polski trafi, ale rzeczywiście ogrom zniszczeń i też zniszczeń takich dotykających przyrodę po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce jest olbrzymi. To też zniszczenia na wybrzeżu Morza Czarnego, to co dzieje się w Odessie. Zapowiedziałem, że jest z nami dzisiaj Anatolij Kurnosow, ekspert ośrodka politologicznego Doktryna i nasz dobry znajomy i znany też Państwu osoba, która u nas często komentuje i występuje. I przyszedłeś dzisiaj z książką w języku ukraińskim.
Tak, to prezentowałem to mój podarunek Dmytru na jego urodziny. Ta książka nazywa się Moje pierwsze walki Józefa Piłsudskiego. No to jego wspomnienie, no prawie taki prawie to dziennik, to, czyli to gdzie opisane, ну, власне, ціла та історія його становлення як політика, як голови панства dalej. Tak.
I tak, proszę Państwa, na moich oczach w Kijowie jeden Ukrainiec drugiemu podarował książkę Józefa Piłsudskiego w języku ukraińskim. Tak to tutaj wygląda. A sam otrzymałem piękną koszulkę zieloną z napisem Kijów 482. Anatoliju, temat, którym ostatnio się zajmowałeś, o którym ostatnio piszesz, to...
То, власне, ході о тим, і тему був посвячений округлий стол, в котором брали удел в убеглон Шреде, то на тему упадок Росії чи розпад Росії, чого того не треба ще бач. В тим округлим столі, то модератором того столу був знаний український політик, дипломата, бувший міністр справ заграничних Володимир Огриско, і теж учасничав ще опроч інших експертів, один з заложителів форуму вольних народів пост-Росії Олег Маглецький, того форуму, який перше посадження того форуму відбуло ще 8 мая убіглого року в Варшаві. І мовили ми о тим, що нестети Росія навіть по упаду Зв'язку Радянського зостала імперіом і проваджує далі імперіальну, колоніальну і реваншистовську політику. І того нестети нехцон чи не могон відчуть часто політиці і експерти заходні. Бо нестети навіть, ежелі така Росія імперіальна пшетрва навіть по нашим звичайнстві, то єднак то бенджі не стали спокій, а тільки завішення на якийсь час, бо понівеш потім Росія вручі до тієї політики. І я ще хотіла повідати, що відімо, як зараз Росія пробує зручити свою віну за висадзення Тами Каховської на Україну. І тому так дуже важне противодіяння тій російській пропаганді і дезінформації. І тому хочу повідати, що від того тигодня маємо надію, що розпочинаємо реалізацію нашого разом з українсько-польською платформою медіальною нашого гранту, унійного гранту противодіяння російської дезінформації і фейком, і лічимо на вспарче теж польських медіїв. Ну, в тим мам надію, що і Радіо ВНЕТ теж.
I oczywiście będziemy się przyglądali, bo ta inicjatywa też w jakiś sposób zbiega się z inicjatywą Stop Fake, o której Państwu często opowiadamy, i o inicjatywie Anatolija Kurnosowa też będziemy opowiadać o tych przypadkach rosyjskiej dezinformacji i propagandy. Słychać w tle dzwony w soborze świętego Michała Archanioła, w soborze o złotych kopułach. Daria Hordyjko, oprócz pierwszej wiadomości nic nie powiedziała, to jedno takie prywatne pytanie, Dario, czy żałujesz, że wróciłaś do Kijowa, czy dobrze zrobiłaś, że wróciłaś do Kijowa?
No to naprawdę to jest takie pytanie, które zadają mi wielu moich znajomych, i odpowiedź oczywiście, że nie, dlatego że jestem w domu i z tego powodu moje dzieci jest bardzo szczęśliwe i mam możliwość czasami widzieć swojego męża, który jest żołnierzem i czasem ma takie krótkie urlopy na weekend. No to naprawdę jestem szczęśliwa.
Ja też jestem szczęśliwy, jak jestem w Kijowie. Wiedziałem o tym, że miałaś też okazję tego krótkiego spotkania z mężem. Gdy dzisiaj opowiadałem o pociągu, to wiedziałem, że odprowadziłaś męża dzisiaj do pociągu, który jedzie w tamtym kierunku, gdzie Ukrainę trzeba bronić. Taki nietypowy, proszę Państwa, raport z Kijowa, naprawdę z Kijowa, żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.